puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, witam Państwa w Pulsie Ziemi.
Trzcina wciąż wycina się na dwa sposoby. Pierwszy, ten najważniejszy, to pozysk mechaniczny przy pomocy specjalistycznych kombajnów. Charakterystyką ich taką najważniejszą jest to, że poruszają się po podłożu przecież bardzo miękkim i nie uszkadzają tego podłoża.
Mróz, śnieg, zima, a tam żniwa. Nad Zalewem Wiślanym właśnie teraz pracują kombajny. Trwają trzcinowe żniwa, o których Państwu opowiemy.
Całą sienką ona ma leżeć w gnoju, że u nas nic nie odpoczywa ta krowa.
Widzimy, jak rolnicy z Pomorza zapatrują się na ministerialny pomysł zmniejszania boksów dla zwierząt hodowlanych.
Bardzo smaczny, nie jest suchy, dobra konsystencja, trzyma się, bo to jest istotne.
Poszło 5 kg mąki, litr miodu.
To są kopyta rokity, kluski z nadziewane mięsem.
Na koniec zajrzymy do Steblewa, gdzie odbyły się eliminacje do konkursu o certyfikat marki lokalnej Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej. Magda Świerczyńska-Dolot, budzimy się z Radiem Gdańsk. Mróz, odrobina śniegu i słońca to doskonałe warunki na trzcinowe żniwa. Nad Zalew Wiślany wyjechały już specjalne kombajny. Żniwa potrwają do połowy marca, a o ich wyjątkowości opowie w rozmowie z Markiem Nowosadem Ryszard Zagalski, właściciel trzcinowiska.
Trzcina to rodzaj trawy. Jej wegetacja trwa od wiosny. Zaczyna się na początku marca, kończy się w połowie miesiąca października. Ona schnie.
Teraz dopiero nadaje się jak gdyby do zerwania, byśmy powiedzieli.
Tak, można ją spokojnie teraz wycinać, to nie szkodzi niczemu, wręcz odwrotnie. Dobrze użytkowane trzcinowiska to rodzaj plantacji i im lepiej jest koszone, im więcej do tego przykładamy uwagi, tym to trzcinowisko wygląda ładniej.
Powiedzmy o samej technologii, jak się właśnie wycina trzcinę?
Trzcinę wciąż wycina się na dwa sposoby. Pierwszy, ten najważniejszy, to pozysk mechaniczny przy pomocy specjalistycznych kombajnów. Te kombajny są wyjątkowej konstrukcji, produkuje ich się bardzo niewiele i są to maszyny tylko i wyłącznie przeznaczone do pozysku trzciny. Charakterystyką ich taką najważniejszą jest to, że poruszają się po podłożu przecież bardzo miękkim i nie uszkadzają tego podłoża. Tnimy dokładnie tak samo, jak się tnie zboże. 85%
właśnie jedzie kombajn.
85% naszej produkcji to mimo wszystko sprzedaż na rynki zachodnie, tam gdzie od tysięcy lat kładą dachy trzciniowe i bardzo, bardzo sobie je cenią. Jest na powiązałka, jest maszyna, jest napęd, następuje wycięcie. Różni się to od kombajnu takiego, które widujemy na naszych polach, że wykoszony urobek, trzcinę wrzucamy na platformę i wywozimy.
Wiem, że ci inwestorzy zachodni mają odpowiednie wymagania. Długość, musi być to przygotowane i pan się tym zajmie.
No tak, trzcina musi być przede wszystkim jednoroczna. Trzcina musi być cienka i długa na wysokość 1,60 m, 1,80 m, wiązana w takie bęczki o obwodzie 60 cm i tak przygotowane, czysta, jednoroczna, sucha trzcina trafia na dach. I leży tam 50 lat co najmniej.
To jest dobry biznes?
To wciąż jest nie najgorszy biznes, bywało lepiej.
Ale wiem, że niewiele osób się zajmuje w Polsce w ogóle tym.
Bo tych trzcinowisk nie jest aż tak wiele. Pojawiła się chińska trzcina. Trzeba się z tym pogodzić, ale kiedy na zachodzie pojawia się nasza polska trzcina tu z nad Zalewu Wiślanego, z nad Zatoki Puckiej, to ze sprzedażą jej nie ma większych problemów.
A jest gorsza ta trzcina chińska?
Nie jest gorsza, jest po prostu trzciną. Ja jej tak dokładnie nie miałem okazji zobaczyć, nie znam jej wartości technicznych, bo ona nie przyjechała do Polski. Przyjechała na teren Niemiec, do Hamburga. I stamtąd Chińczycy rozprowadzają tą trzcinę na całą Europę.
Dodajmy, że największe w Polsce trzcinowiska są właśnie nad Zalewem Wiślanym oraz nad Zatoką Pucką. A teraz powracamy do tematu sprzed tygodnia. Mniejsze boksy i brak obowiązku stałego dostępu do wody dla krów. Takie zmiany w zasadach hodowli chce wprowadzić Ministerstwo Rolnictwa. Na to nie zgadzają się m.in. działacze Otos Animals. Jak mówi Piotr Piotrowski z organizacji, dotąd boksy dla jałówek musiały mieć wymiary metr na półtora. W nowych przepisach mają być jeszcze mniejsze, ale to nie jedyne zmiany.
Do Ministerstwa Rolnictwa wystąpili po prostu hodowcy bydła, twierdząc, że przyniesie takie zmniejszenie powierzchni przypadającej na jedną krowę ekonomiczne korzyści.
O jakie dokładnie zmiany chodzi?
Pewna kategoria bydła, tutaj mówimy o jałówkach powyżej 6 miesiąca życia, ale nie później niż do 7 miesiąca ciąży oraz bydło opasowe powyżej 300 kg będą miały mniejsze powierzchnie przypadające na osobnika. W przypadku jałówek obecna ta powierzchnia wynosi 1,5 metra na metr, ta powierzchnia się zmniejszy do 1,40 m na 90 cm. No generalnie nikt by nie chciał siedzieć w większej ciasnocie. Krowy po prostu cierpią psychicznie. nie?
Bo to jest za mało, jo. To nie da rady na tym. 1,60 m było raz kiedyś, a teraz 1,40 m zrobili, a krowy większe są.
No krowie, czy to było 1,30 m góra? Od krowy, od kory, a tak? 1,70 m, 1,80 m. Z całą sienką ona ma leżeć na gnoju, gdzie u nas nic nie odpoczywa ta krowa.
Objawia się to w różny sposób. Może to być jakieś osowienie, może też być pogorszenie kondycji fizycznej, obniżenie odporności. Tutaj też bardzo istotną zmianą jest model pojenia zwierząt. Obecnie takie zwierzęta, z wyjątkiem koni, mają mieć obowiązkowo stały dostęp do wody, tak żeby w każdym momencie mogły podejść do poidła, napić się tej świeżej wody. Ministerstwo proponuje taką zmianę, że zwierzęta mają mieć odpowiedni dostęp do wody, nie wiadomo właściwie, co to oznacza. Ewentualnie będzie można uzupełniać te płyny w inny sposób. I to też musimy się domyślać, jak ten inny sposób ma wyglądać. Przez tak zwane pasze zielone, które zawierają faktycznie dużą ilość wody, ale jeżeli się zje zupę, to nie oznacza, że nie wolno się później napić na przykład.
My nie mamy poidła. I dostaniemy rano wiadro i wieczorem. Wiadro, półtora, dwa wiadra. To jest 20 litrów wiadra. Przepisy.
Mamy cały czas dostęp do wody, bo jak ona się ma napić, jak ja będę w żniwach, rano wyjadę na pole o 8, a wrócę, kurczę, tam nie wiadomo o której, a ona jest w oborze cały czas w cyklu zamkniętym, kurczę, to jak ona się napije.
I krowa, mówi, która jak dojdzie do wody, to pije, pęknie na końcu, tyle będzie piła. I to jest niedobrze i takiej krowie trzeba udzielić wody, bo nie da rady. Bo ją rozwali. I wtedy co zrobić? Wtedy co z przepisami?
Ja myślę, że tutaj jest to kwestia lobbingu faktycznie, dobre określenie. No jest też kwestia tego, że zmieniamy reguły gry w trakcie jej trwania i jeżeli już coś raz osiągnęliśmy, jako taki punkt istotny dla dobrostanu zwierząt, to nie powinniśmy się z tego wycofywać. Zwłaszcza nie powinniśmy tego robić w imię jakichś takich interesów pewnej, powiedzmy sobie szczerze, dość wąskiej grupy hodowców, bo te zmiany głównie będą dotyczyły hodowców dysponujących dużymi stadami.
Pod protestem w sprawie planowanych zmian na Facebooku podpisało się już ponad 3000 internautów, a o pomysł na wprowadzenie zmian pytał Sebastian Kwiatkowski. Produkt spożywczy, wyrób rękodzielniczy i rzemieślniczy oraz inicjatywa lokalna to kategorie, w których prezentowali swoje działania uczestnicy konkursu o certyfikat marki lokalnej Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej. Pierwsza część konkursu odbyła się w miniony weekend w Steblewie. Odwiedziłam zmagania uczestników i dzisiaj przedstawiam Państwu część pierwszą, tę kulinarną. Kto z Państwa jeszcze nie jadł śniadania, lepiej niech je zacznie robić, bo oj, będzie smacznie.
Czerwińska Danuta, członek koła gospodyń wiejskich w Rokietnicy.
Co dobrego?
Ślimaki śledziowe. Jest to śledź, śliwka suszona, szarlotka konserwowa i dekoracja. Seler. Zalane to wszystko glazurą robioną z selera.
Przepis na przykład od pokoleń przekazywany?
No tak jakby powiedzieć.
Czy pani autorstwa?
To akurat jest z pokolenia na pokolenie przechodzi. Może pod inną postacią. Dzisiaj jest to troszeczkę tak udekorowane lepiej, bo jest większa dostępność dekoracji.
Nadaje się na markę?
Myślę, że tak.
To są kopyta rokity. Kluski z nadziewane mięsem. I tradycyjnie kraszone cebulką i tłuszczem. Przekazywane z pokolenia na pokolenie w kuchni, że tak powiem, domowej.
Wyjątkowy smak musi być tego. Czym to się różni od takich zwykłych
kluski? O jest, to trzeba spróbować i to kusi za więcej. Dlatego to jest słodka tajemnica, tak. Miejscowość Rokitnica i kopyta Rokity. Więc to tak dla tradycji, trochę dla śmiechu i dla smaku.
Można do pań?
Dzień dobry, proszę.
Dzień
bardzo.
Dobry.
Jesteśmy z Grabiny Zameczek. Najprostszy i najbardziej tradycyjny przepis beza.
Tylko na słodko.
Tylko i wyłącznie na słodko, ale mamy tutaj jeszcze tak, jak to się mówi, pod ladą, bezę z cynamonem, która też jest naszym topowym przepisem.
No nie,
warto spróbować.
Jakieś tajemnice?
Nie, absolutnie żadnych tajemnic, ponieważ bezę są konsekwencją i resztkami z ciasta kruchego, czyli pozostaje białko nam, dodajemy do tego cukier i jest to najprostszy sposób, żeby zadowolić brak słodkiego, szczególnie dla dzieci.
Taki lokalny produkt?
Tak, jak najbardziej lokalny. W 1967 roku babcia Ludwika mieszkająca na terenie Grabiny Zameczek, otrzymała ten przepis od swojej kuzynki z Bydgoszczy i od tamtej pory jakby regularnie, żeby dzieciom osłodzić życie w niedzielę z reguły po kościele.
Mamy nawet oryginalne,
tak, oryginalną kopertę. Na tej kopercie z 1967 roku babcia Ludwika zapisała sobie przepis, czyli mamy 4 białka, 0,5 kg cukru, połowę tego cukru dosypujemy, a resztę na malutkim gazie ubijamy te białeczka i te bezy są pulchne, duże, no i smaczne, no i bardzo słodkie. Próbowałyśmy z kawą, bardzo dobre, rewelacyjne, z ziarenkami rozpuszczonej delikatnie w wodzie kawy, z cynamonem i z wórkami kokosowymi. Wszystkie przepisy są genialne, wszystkie przepisy zawsze testują dzieci, które mówią, te są dobre, te mniej, a te są najlepsze.
Rewelacja.
Najwięcej dokładamy serca.
Tak.
Otóż to jest chyba podstawa.
To jest najważniejsze.
Jak smakuje pan serce?
Bardzo smaczny, nie jest suchy. Dobra konsystencja, trzyma się, bo to jest istotne. To jest pasztet, nazywa się kaczy miks, ale nazwa jest trochę nietrafiona, tak uważamy, musi się trochę zmienić. Miks to są jakieś zagraniczne słowa, jakieś wtrącenia, one są zupełnie niepotrzebne. On ma się nazywać regionalnie, czyli nie wiem, pasztet z kaczki, steblewski czy steblewski pasztet, coś takiego, no nie wiem, zależy jak tutaj sobie koło położy dalej.
Czyli nazewnictwo to jest też coś, na co Państwo zwracacie uwagę?
Bardzo istotne, oczywiście. To jest produkt regionalny, dostępność produktu, skąd jest, z jakich produktów jest zrobiony, kto robi, czy tradycja jakaś jest, prawda? No, takie mniej więcej kryteria są.
Trudne zadanie?
Ja wiem, czy trudne. Zawsze trzeba kogoś wyłonić. To jest problem, tak? Niektórzy mogą czuć się pokrzywdzeni, ale niektórzy może, jak nie tym razem, to następnym dopracują pewne produkty i tak dalej. My tu też rozmawiamy, wnosimy różne uwagi na temat produktu, które można wykorzystać później.
Pasztet, to już wiemy. Kaczy miks się nazywa. Cóż jeszcze?
Do konkursu wystawiłyśmy pasztet z kaczki. Żeby nadać takiego charakteru i smaku, wymyśliłyśmy taki sos karminowy na bazie czerwonego barszczu i żurawinki z przyprawami. Pasztet z kaczki, dlatego że no to jest taki nasz regionalny produkt. Tutaj na naszej wsi prawie wszyscy chowali kaczki, hodowali, więc trzeba było wymyślać coś, żeby to urozmaicić. I pasztet jest takim dosyć rozpowszechnionym produktem. No tutaj, żeby ten pasztecik, to jeszcze chlebek swój, swojski chlebek.
A przepis czyj?
Mojego autorstwa. Z tym, że tak jak ja mówię, za każdym razem robiąc pasztet wychodzi inny pasztet. Tak jak ja w domu robię, bo często robię pasztety, to właśnie domownicy za każdym razem zaskoczeni są innym smakiem, nie? Bo to się jakiejś innej przyprawy doda, coś takiego. No ale tutaj wystawiłyśmy taki tradycyjny, bez udziwnień, bez jakichś tam dodatków, bo wiadomo, można wszystko do pasztetu dodać.
Czy ja mogę panią przerwać?
A proszę uprzejmie.
Piękny piernik w kształcie, prawda? Domu podcieniowego, czyli coś takiego bardzo tradycyjnego tutaj dla rejonu Żuław. Pani są z Kolnika.
Tak, gmina Pszczółki. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich. Mamy taką właściwie panią, która się przede wszystkim zajmuje takimi różnymi wypiekami. Szopkę nam piękną zrobiła na Boże Narodzenie, różne choinki fajne z piernika. I nas właśnie też uczy troszeczkę, nam tam podpowiada jak co, bo to trzeba mieć dużo cierpliwości, naprawdę dużo, dużo. No i nie ukrywam talentu plastycznego również.
No zwłaszcza, że ten piernik pięknie wygląda.
Też się cieszymy, że pięknie wygląda. To jest nasza taka chluba właściwie wsi Kolnik. To jest dom podcieniowy z XIX, końca wieku XX początek. On był w strasznym stanie, ale w tym akurat domu podcieniowym jest fundacja. Także tu jest, mamy tutaj taką chlubę, bo fundacja jest bardzo świetną sprawą.
Jaki jest rozmiar tego piernika, bo to też ciekawe.
Około 8 kilo ten piernik cały waży, tak tutaj byśmy powiedziały. No tak rozmiarowo to nie wiemy, no tak, ale w kilogramach
na bazie miodu.
Poszło 5 kg mąki, litr miodu.
A no właśnie, ten miód z gminy Pszczółki zawsze musi być.
Tak, no oczywiście, właśnie, tak, miód z pszczółek właśnie. No i oczywiście nie ma żadnego tutaj stelaża. Są po prostu piernik do piernika na lukier sklejany, polukrowany, tak, zrobione tutaj ozdobienia. Tak jak dom podcieniowy wygląda w oryginale, tak właśnie biały, tutaj czarne te sklepienia, to wszystko to jest taki jakby mur pruski.
Świetna sprawa, czyli co, piernik to jest ten produkt lokalny?
Tak, piernik, właściwie rękodzieło, tak, rękodzieło, no miód przede wszystkim i rękodzieło, chata z piernika.
Co pan tam ma? Taki
mamy taki produkt o takiej nazwie, strasznie dobre żeberko.
Naraz, strasznie dobre. Czyli jak one smakują?
No czyli strasznie, to dobrze. Nie należy się tego bać, tylko strasznie dobre, czyli są po prostu rozpływające się żeberka w ustach, dobry produkt, kiedyś robiony przez nasze mamy, a z postępem rozwoju technik kulinarnych ten produkt zrobiony troszeczkę jakby w lepszym obecnym wydaniu. Jest pomysł zrobionych żeberek ciekawie wykrojonych, ciekawie zwiniętych, do tego nafaszerowanych śliweczką, kaszą gryczaną, kapustą kiszoną, imbirem i to pięknie upieczone, uduszone i praktycznie to wszystko, po prostu strasznie dobre żeberka.
Brzmi bardzo pysznie, mówi pan jakoś, że specyficznie są zwinięte,
tak.
Czyli jak?
To myślę, że to ciężko wytłumaczyć poprzez mikrofon.
Trzeba zobaczyć.
Trzeba byłoby
może
to bardziej zobaczyć. Są to jakby takie żeberka, pasek, żeberek pociętych jakby pojedynczo w takie pojedyncze żeberko z paseczkiem, odpowiednio ściągnięte mięso wzdłuż takiego żebereczka, nie do końca i po prostu to, co z tej kosteczki zeszło, jest zawinięte u dołu w jakąś śliweczkę, w kapustę czy imbir, owinięte elegancko boczkiem wędzonym, żeby dodać tego aromatu, dużo różnych przypraw, troszeczkę przypraw grillowych, jakiegoś imbiru właśnie i tak jak mówiłem wcześniej, to po prostu upieczone.
A tak spytam, spod pana palców wyszedł ten piękny produkt?
Tak, dokładnie tak. Jest to moja własna receptura i cieszę się, że tutaj właśnie będzie wystawiona, że no, praktycznie jest to, tak mi się przynajmniej wydaje, na tyle ciekawy produkt, że go warto po prostu promować. Promować naszą kuchnię, naszą kuchnię po prostu wręcz na świecie. Zacząć robić produkty takie, które mogły się przeciwstawić produktom światowym, chociażby takim czymś jak McDonald's. Bo uważam, że jest to produkt przewyższający McDonald's, a jednocześnie bardzo prosty w podaniu, ciekawy w podaniu, może się cieszyć dużą popularnością wśród różnych klientów, a szczególnie też również i młodych klientów.
W ogóle sam pomysł to jest pomysł pani prezes Emilii Grzyb, czy Krajobrazy LGD, mianowicie zaczęliśmy w zeszłym roku. Na jesieni zeszłego roku ogłosiliśmy zaproszenie dla różnych kół gospodyń wiejskich czy restauracji, żeby startowały w konkursach spożywczych. Również wynaleźliśmy rękodzieło, ludzi, którzy tu tworzą różne fajne rzeczy na naszym obszarze. No i trzecią kategorią były te inicjatywy społeczne, bardzo fajne niekiedy, czy to robione z projektów, czy to własnymi środkami. Wydaje nam się, że co roku jest coraz ciekawiej. Natomiast wiemy, że to jest potrzebne. Laureatką ostatniego konkursu, pierwszej edycji, była pani Małgorzata Tutkowska z rękodzieła i przez ten okres czasu, przez rok naprawdę wypromowała się i my ją wypromowaliśmy, bo takie mamy zobowiązania. I w tej chwili tworzy coraz to nowe rzeczy, sprzedaje, ma dużo zamówień, także naprawdę świetne. Jest doceniana jej rękodzieło, jej pomysły nowe. Myślę, że w tym roku będzie podobnie i będziemy tak na naszej stronie, jak i na innych portalach, jak i na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych wspólnie z partnerami będziemy promować właśnie laureatów.
Za tydzień opowiemy Państwu o kolejnych częściach konkursu rękodzielniczej i tej związanej z inicjatywami lokalnymi. Lokalny produkt marki Trzech Krajobrazów Ziemi Gdańskiej poznamy 27 lutego na uroczystej gali w Centrum Kultury i Sportu w Cieplewie. A to już wszystko w Pulsie Ziemi. Stefan Kotiuk, Magda Świerczyńska-Dolot. Życzymy udanej niedzieli. Do usłyszenia.